co łączy uczniów, rodziców i nauczycieli. To, że codziennie o 7 wieczorem słuchają programu Radio Nocka w Radio Rampa. Polskie szkoły w Radio Rampa. Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele. Bajki, język polski i historia. Słuchaj Radio Nockie w Radio Rampa od poniedziałku do piątku o godzinie 7 wieczorem. www.radiorampa.com.
Dobry wieczór, Radio Rampa i Radio Nocka. Gościmy, przypominam, w tym tygodniu w Szkole Języka i Kultury Polskiej imienia Świętego Stanisława Kostki w Garfield, New Jersey. Dzisiaj wypowiedzi nauczycieli, rodziców, ale przede wszystkim uczniów. To oni wytłumaczą nam m.in. co to jest konstytucja i oczywiście w segmencie Słownik Polski będą nam mówili swoimi słowami, a właściwie tłumaczyli polskie powiedzenia, polskie przysłowia i cytaty. Będzie przerwa muzyczna, będzie bajka czytana przez rodziców i nauczycieli i wiele, wiele niespodzianek. Zapraszam Państwa w takim razie, już nie przedłużam, do usłyszenia.
Co łączy uczniów, rodziców i nauczycieli? To, że codziennie o 7 wieczorem słuchają programu Radio Nocka w Radio Rampa. Polskie szkoły w Radio Rampa. Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele. Bajki, język polski i historia. Słuchaj Radio Nockie w Radio Rampa od poniedziałku do piątku o godzinie 7 wieczorem. www.radiorampa.com.
Co to znaczy mieć polskie korzenie i jakie ty polskie korzenie posiadasz?
Żeby mieć polskie korzenie, to znaczy masz rodzinę w Polsce albo tutaj, ale twoje rodzice były urodzone w Polsce, jak babcia albo dziadek. Moja babcia jest Polakiem, mój dziadek, moja cała rodzina są Polakami. Moja babcia, mój wujek, moja ciocia są w Polsce, a mój dziadek i moja rodzina są tutaj w Stanach Zjednoczonych.
Dzień dobry, jestem Julia Bednarz, chodzę do 8 klasy, mam 12 lat. Chodzę do Szkoły Języka i Kultury Polskiej imienia Stanisława Kostki w Garfield.
Powiedz mi, co to jest Konstytucja 3 maja, co o niej wiesz?
Konstytucja 3 maja była uchwalona w 1791 roku i przyniosła reformy nowoczesne do Polski. Podzieliła sąd na 3 części, wzięła chłopów w opiekę, rozbudowała armię, żeby Polska była mocniejszym krajem, bo rozbiory się w tym czasie działy i Polska się bała, że nie będzie już jej na mapie.
Czy ta konstytucja wprowadziła dobre zmiany?
Tak, prowadziła dobre zmiany, bo Polska zrobiła się mocniejsza, ale niestety zrobił się drugi rozbiór i Polski nie było na mapie. Jest nazywaną Konstytucją 3 maja, bo była uchwalona 3 maja.
Moje nazwisko Lucyna Żak, jestem nauczycielką 8 klasy w polskiej szkole w Garfield. Jestem nauczycielem najstarszej klasy szkoły podstawowej, dlatego też moim zadaniem jest zebrać wszelkie informacje, które dzieci zdobyły przez poprzednie 7-8 lat, licząc z przedszkolem. Dlatego też klasa 8 jest jak gdyby takim podsumowaniem. Co robię? Jest to okres, kiedy dzieci też wchodzą w okres trudny wychowawczo, dlatego też są bardziej ruchliwe, są bardziej głośne. Dlatego staram się, by moje jednostki lekcyjne były podzielone na krótkie elementy, żeby po prostu była różnorodność, żeby była praca nie tylko z tekstem, który jest monotonny i może powodować szybkie znudzenie dzieci, ale również, żeby te dzieci mogły na przykład pracować samodzielnie w grupach, żeby mogły pracować bawiąc się w teatr, żeby mogły bawić się w nagrywanie na przykład audycji radiowych. Staram się również wprowadzać elementy pracy w bibliotece, wprowadzać słowniki, pomoce naukowe, które sprawiają, że dzieci wizualnie dostrzegają większe możliwości i widzą obrazowo ten język. Co jeszcze? Staram się, żeby te lekcje nie były, tak jak powiedziałam, monotonne i żeby po prostu nie były długie. Dziecko, jeżeli ma długi materiał do opanowania, bardzo szybko przestaje absorbować przekazywane informacje. Polska szkoła nie jest wystarczająca, żeby dziecko skutecznie opanowało język. Jeżeli jest współpraca z domem, z rodzicami, jeżeli jest to współpraca na gruncie nie tylko języka, ale również tradycji, kultury, efekty w klasie 8, następnie w klasach gimnazjalnych są dużo wyższe. Oczywiście uczenie polskiej kultury w teorii wiąże się z tym, że przekazujemy im informacje o kolejnych świętach, przekazujemy im informacje o tradycjach polskich. Dzieci przychodzą do polskiej szkoły na określone imprezy w polskich strojach ludowych, także mogą zobaczyć bogactwo tej kultury, są zachwycone czasami. To sprawia, że czują się cząstką jak gdyby właśnie tej polskiej kultury. Oczywiście polecam bardzo rodzicom wyjazdy dzieci na wakacje do Polski. Jest to najlepszy sposób poznawania tej kultury tak na miejscu, w sposób praktyczny. Co jeszcze robimy? Zapraszamy różne postacie polskich pisarzy do naszej polskiej szkoły. Organizujemy różne imprezy szkolne, organizujemy imprezy z okazji świąt narodowych. Na lekcjach oczywiście są te imprezy wyjaśniane, przedstawiane są fakty historyczne. Następuje wiązanie jak gdyby teorii z praktyką i myślę, że w ten sposób osiągamy ten efekt. Chciałabym dodać to, że nauczanie języka polskiego na obczyźnie jest fascynującą pracą. Mimo że każdy z nas ma inną pracę i jest często zmęczony, przechodzenie do polskiej szkoły jest jak gdyby cząstką naszego patriotyzmu. Jest to praca, która wymaga poświęcenia, wymaga pasji i wymaga po prostu tego, żeby kochać dzieci.
Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Natalia Juszczak. Mam jedną córkę, chodzi do szkoły już 10 lat. Zaczęła od przedszkola i teraz już jest w klasie 9. Teraz jej zajęcia w liceum są w piątek, więc w piątki chodzi wieczorem od godziny 5.30 do 9.00. Chcę skończyć szkołę, więc będzie do 11 klasy.
Dlaczego zdecydowała się Pani w ogóle od początku wysłać swoją córkę do polskiej szkoły? Skąd taka decyzja? Jak to wyglądało?
Myślę, że jak większość rodziców, po to, żeby miała kontakt z językiem polskim, ale też, żeby miała kontakt też z Polonią tutaj, z innymi dziećmi, które mówią w języku polskim, żeby brała udział też w uroczystościach szkolnych. To są takie ważne, myślę, że powody.
Czy kiedyś córka podeszła do pani i powiedziała: słuchaj mamo, dlaczego wszyscy inni moi znajomi chodzą do szkoły od poniedziałku do piątku, a ja jeszcze muszę w soboty? I powiedziała: koniec, nie będę chodziła, za dużo razy w tygodniu jest ta nauka i nie chcę już chodzić do polskiej szkoły.
Mogę właśnie pochwalić się tym, że moja córka nigdy tego nie powiedziała. Myślę, że może dlatego, że wiedziała, że i tak musi chodzić, więc nawet nie próbowała. Nigdy nie zdarzyło się tak w żadną sobotę, żeby powiedziała, że jestem zmęczona, że nie chcę chodzić. Myślę, że ona tak cieszy się. Poza tym ma też koleżanki tutaj, z którymi chce się też spotkać, z którymi chodziła też do szkoły amerykańskiej, więc myślę, że to wszystko się łączy i teraz też przychodzi w piątki po szkole, jest bardzo zmęczona, ma dużo zajęć w high school, ale idzie w piątek i nigdy nie słyszałam od niej ani słowa narzekania, więc mam nadzieję, że tak będzie do końca.
Jak podtrzymujemy język polski? Poza tym, że wysyłamy córkę do polskiej szkoły, co robimy jako rodzice w tygodniu?
O, z tym już jest troszeczkę trudniej. Przede wszystkim z tym, że jest ciężko znaleźć czas, ale przede wszystkim ja staram się zawsze, ja myślę, że jak wszyscy rodzice, większość polskich rodziców, staramy się mówić po polsku. I nawet jeśli ona mówi do mnie po angielsku, to jej tak uparcie zawsze mówię: mów do mnie po polsku. I to jest przede wszystkim to. A poza tym też kontakt z rodziną, z kuzynami z Polski, z którymi rozmawia przez Skype. Więc myślę, że to jest to najważniejsze. No i oczywiście bierze udział w wszystkich uroczystościach. Chodzimy co roku na Paradę Płaskiego, co jest już takim czymś bardzo ważnym. Ona już czeka na to zawsze i przygotowuje się, więc to jest taki jeden z ważnych momentów w roku, kiedy idziemy na paradę i ona naprawdę się cieszy, ubiera się w polskie barwy i jest bardzo z tego zadowolona, więc myślę, że to jest ważne.
Najtrudniejsze pytanie, jakie zadała pani córka dotyczące Polski, czy naszej kultury, czy kraju, czy korzeni, które było naprawdę aż zaskakujące, że córka podeszła i o coś takiego zapytała?
Tego to nie pamiętam. Chyba nie ma... Nie... No trudno mi teraz sobie przypomnieć takie pytanie. Myślę, że chyba nie, raczej nigdy nie padło. A jeśli padło, to pewnie nie miałam problemu z odpowiedzią.
Jakie mamy oczekiwania wobec polskiej szkoły?
Moje oczekiwania wobec polskiej szkoły? No myślę, że przede wszystkim, żeby pokazywać mojemu dziecku i też innym dzieciom, że ważny jest polski język, ważne jest to, żeby porozumiewali się w polskim języku, żeby byli dumni z tego, żeby pokazywać im, że powinni się uczyć o historii Polski, o tym, co się działo w Polsce, żeby to nie było tylko tak, że ona przychodzi do szkoły i przerabia to, co jest do przerabiania, tylko żeby wiedziała, że to jest w jakimś celu, że to jej się kiedyś przyda, ale też, że to jest ważne, żeby ona o tym wiedziała jako Polak.
Słownik polski. Trudne słowa na językach.
to znaczy cudze chwalicie, a swego nie znacie?
To znaczy, że jak chwalisz kogoś, o co on ma, a nawet jak ty masz to samo. I przeważnie ludzie to robią, bo nawet jak mają coś takiego samego jak ktoś inny, i tak im zazdroszczą, że to mają, bo po prostu jesteśmy ludźmi i tak się zachowujemy.
A czy ty kiedyś chwaliłaś jakąś rzecz albo jakieś miejsce czyjeś inne, a widziałaś, że masz swoje lepsze?
Tak, czasami tak się zdarzy, że tak zrobię, bo no nie wiem, tak w naturze czasami jest.
A czy można to również do krajów porównać, że jesteśmy w Stanach, a na przykład mówimy, że w Polsce tak cudownie, a o swoim, czyli o Stanach Zjednoczonych zapominamy, albo na odwrót, że w danym kraju, w którym jesteśmy, narzekamy, a jest tak naprawdę dobrze, tylko że tego nie chcemy widzieć.
Tak, zauważyłam, że na przykład w Polsce, jak jest na przykład w sklepach, to są cały czas bluzki na przykład z Manhattan albo New York, zamiast na przykład pisać Kraków albo Warszawa.
Cudze chwalimy, a swego nie znamy.
Cudze chwalimy, a swego nie znamy. To znaczy, jak na przykład jesteśmy z Polski i przyjeżdżamy do Ameryki, chwalimy Amerykę i nie pamiętamy o Polsce, nie pamiętamy, co było w Polsce, jakie jest piękne w Polsce, jakie są morze, Morze Bałtyckie, na przykład lasy. Wszystko jest bardzo pięknie w Polsce, ale już zapamiętaliśmy o tym. Na przykład, jak jest, wiem, dużo ludzi to robią, że jak jesteś w Ameryce, to zawsze chwalisz Polskę, zawsze chwalisz, jakie są lasy, nigdy nie chodzisz po Ameryce, nigdy nie patrzysz, jakie są lasy w Ameryce albo takie rzeczy, a na przykład jesteś w Polsce, to nie chcesz żyć w Polsce, tam na przykład pracy nie ma, to dużo ludzi się rozchodzą, idą do Anglii, idą do Hiszpanii, takich miejscach i oni już zapamiętają o Polsce.
Super, a powiedz mi, co mówisz ludziom, którzy właśnie swego nie znają, a cudze chwalą? Jeżeli słyszysz, że ktoś narzeka na swoje, a cudze chwali, to co wtedy im mówisz?
Trzeba zawsze pamiętać, skąd pochodzisz. To jest naprawdę, to jest najważniejsza rzecz w życiu, żeby mieć konkretny znak, skąd pochodzisz, twoją rodzinę, twoją ojczyznę na przykład.
Słownik polski. Trudne słowa na językach.
Obiecywać gruszki na wierzbie, co to znaczy?
No to znaczy tak, żeby rzucać słowo w wiatr. To jak mówisz komuś na przykład, o, dam ci te $100 albo coś i nawet nie masz ani kasy, to jest, wiem, że dużo ludzi to robi, bo na przykład, nie wiem, powiedzmy, że jak jesteś rodzicem i twoje dziecko chce jakiś fajny samochód albo coś, to może mu powiesz, tak, kupię ci, ale tak właściwie to nigdy mu nie kupisz. Czasami to można tak robić, ale w niektórych czasach to nie można tak kłamać, to jest naprawdę, czasami to tak wychodzi, że wychodzi to kłamstwo i potem twoje słowo już nie jest, już ludzie nie wierzą, że ty mówisz prawdę.
Czy ty kiedyś obiecywałeś komuś gruszki na wierzbie, albo czy ktoś tobie kiedyś obiecywał i co to było?
Codziennie komuś tak powiesz, ale nigdy nie jest coś takiego dużego, zawsze coś takiego malutkiego, że nie wiem. Na przykład ja mam otwarty lunch w szkole, my wychodzimy gdzie chcemy, to może kolega powie, o, pójdziemy do Main Bagels, ja mu powiem, tak, pójdziemy do Main Bagels, tak właściwie, też sobie powiedziałam z kolegami, idziemy tutaj i tak weźmiemy go tam. I czasami to może być okej, ale czasami może jak masz rodzice i one ci obiecają na przykład, o, wezmę cię tutaj i cię nie wezmą, to naprawdę to działa na kogoś, tak wiesz, działa źle na kogoś, już nie wierzysz komuś.
Czas na bajkę w Radionotce.
Rozdział drugi. Baletnica na boisku. Dopiero po kilku dniach na podwórko pod dom Eryka zajechało z wielkim fasonem auto taty. Pstrokaty motocykl babci lśnił wprawdzie pięknym blaskiem, ale był unieruchomiony i podróżował tym samym w samochodowej przyczepce. Babcia też była unieruchomiona. Siedziała na inwalidzkim wózku, który wcale, ale to absolutnie wcale do niej nie pasował. Na szczęście niemal od razu wpadł Erykowi do głowy doskonały pomysł, aby razem z babcią pomalować ten ponury pojazd w kolorowe kwiaty lub w gwiazdki. Gwiazdki będą lepsze, bo kosmiczne, więc bardziej odlotowe, uznał. I natychmiast zdradził strażuszce swe zamiary. A potem przytulił ją mocno i wręczył wielki wiecheć zielska. Jakie piękne, szepnęła wzruszona babcia. Skąd je masz? Spytała z zachwytem. Z łąki, odparł z dumą. Mam nadzieję, że znajdziesz tam jakieś zoła. Dodał nieco zakłopotany, gdyż nie bardzo znał ulubione rośliny babci. Za to znał się na wakacjach i zapragnął gorąco, aby co roku właśnie tak się zaczynały. Pachnący bukiet natychmiast dostrzegła Balbina. Eryk i babcia malutka udawali, że tego nie widzą. Tyle było spraw do omówienia, tyle ważnych pytań. Kto by się przejmował prosiakiem wcinającym powitalną wiązankę? Kolejne dni mijały za szybko. Tak się śpieszyły, że Eryk zaczął podejrzewać rodziców o przestawienie zegarków. W najciekawszych momentach babci opowieści wkraczali do jej pokoju, oznajmiając koniec wizyty. To tak, jakby zatrzymać film chwilę przed zakończeniem albo ogłosić koniec meczu po pierwszej połowie. Ba! Koniec świata w chwili, gdy ciasto drożdżowe mamy zaczyna się rumienić w piekarniku. Wprawdzie Eryk po takim nalocie rodziców grzecznie maszerował do łóżka, ale gdy się w nim znalazł, nikt już nie mógł zabronić mu rozmyślania o babci przygodach i spotkaniach. Niektóre historie były tak nieprawdopodobne, że zaczynał odrobinę podejrzewać babcię malutką o nadmierną fantazję, taką jaką mają pisarze albo Bobas. On też potrafił opowiadać niesamowite historie, czyli, mówiąc krótko, kłamać jak najęty. Babcia malutka w żadnym wypadku nie wyglądała na osobę, która zmyśla. Pozostawiało więc Erykowi wierzyć, że wyszła cało z przeprawy przez Amazonkę, uciekła z płonącego indyjskiego szałasu, ratując dwoje dzieci szamana i przepłynęła wiele mil morskich na grzbiecie delfina, który przy okazji ocalił jej życie. Każde z tych zdarzeń zasługiwało na to, aby stać się piękną książką w kolorowej okładce i ozdabiać półkę w pokoju Eryka. A byłoby najlepiej, gdyby mógł o tym wszystkim opowiedzieć w szkole. W jego życiu zwykle nie dzieje się nic szczególnego, a teraz, kiedy się dzieje, są wakacje. Przy śniadaniu zwierzył się babci ze swego pecha. Moje życie jest nudne, jak ta owsianka, powiedział z powagą. Dlaczego tak myślisz? Babcia malutka uniosła wysoko brwi ze zdumienia. Każdy dzień jest przygodą, uśmiechnęła się. Każdy? Eryk miał nietęgą minę. Wczoraj nie wydarzyło się nic niezwykłego. Przecież to właśnie wczoraj przyniosłeś z lasu piękne okazy ziół, obdarzone magiczną mocą. Teraz uczysz się je suszyć. Potem je starannie opiszesz i zapamiętasz, jak ulżyć innym, gdy się skaleczą albo przeziębią. Babcia malutka zrobiła nieco obrażoną minę. Fajnie by było, żeby ktoś się skaleczył albo przeziębił, zamarzył Eryk. Po krótkim namyśle przyznał babci rację. Czytała Krystyna Siedlecka.
Co łączy uczniów, rodziców i nauczycieli? To, że codziennie o 7 wieczorem słuchają programu Radio Nocka w Radio Rampa. Polskie szkoły w Radio Rampa. Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele. Bajki, język polski i historia. Słuchaj Radio Nockie w Radio Rampa od poniedziałku do piątku o godzinie 7 wieczorem. www.radiorampa.com.
Czwartkowa Radio Nocka dobiegła końca. Dziękujemy za to, że byliście z nami. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Cały team Radio Rampa was bardzo gorąco pozdrawia i słyszymy się już jutro w piątkowym odcinku, ostatnim w tym tygodniu. Dobranoc.